Witam Państwa serdecznie, Marcin Frydrich. Dziś trochę inaczej w rozmowie dnia. Naszym gościem, właściwie my jesteśmy gościem księdza biskupa Wiesława Śmigla. Witam serdecznie księdza biskupa na antenie Polskiego Radia Pomorze i Kujaw.
Ja również witam, szczęść Boże i bardzo się cieszę, że mogę pana redaktora i wszystkich słuchaczy gościć u siebie w domu.
Czyli w diecezjalnej kurii w Toruniu, tak przy jest. Ulicy Łaziennej.
Tak, przy ulicy Łaziennej.
Księże biskupie, zacznę może trochę tak przekornie, nietypowo. Wiem, że ksiądz biskup ostatnimi czasy pewnie ma mało czasu, ale na czym ostatnio ksiądz biskup był w kinie? Bo czytałem, że jest ksiądz miłośnikiem filmu.
To prawda. No, przyznam się szczerze, że trochę ze wstydem to powiem, ale dlatego ze wstydem, że to pewnie nie jest taki film, który duchowny powinien oglądać, ale ostatnio byłem na dość takim rozreklamowanym filmie i chciałem sam wyrobić sobie swój własny osąd na ten temat i byłem na polskim filmie na botoksie.
To rzeczywiście dość kontrowersyjne dzieło, ale ja też byłem na tym filmie i przyznam się, że same pozytywne emocje we mnie wywołał.
We mnie różne wywołał emocje, ale myślę, że o to w kinie chodzi, żeby po filmie były bardzo różne emocje, żeby w kino wywoływało w nas emocje, stawiało znaki zapytania. Na pewno jest to film ciekawy i podejmujący bardzo ważne problemy. Ja mógłbym dyskutować, czy niektóre rzeczy trzeba aż tak dosłownie przedstawiać, albo tak jednostronnie ukazywać, bo przypuszczam, że tak wczułem się w środowisko lekarskie, kiedy oglądałem ten film i pomyślałem sobie, że może im być przykro, bo przecież znamy wielu lekarzy, którzy no bez reszty są oddani służbie drugiemu człowiekowi, a film jednak zawsze, no, takie są prawa kina, przedstawia tę sytuację jednostronnie.
Ksiądz biskup został najmłodszym biskupem ordynariuszem w Polsce. Dobrze mówię, nie tylko chyba w Polsce, jednym z najmłodszych chyba w Europie. Kiedy oglądałem zdjęcia z ingresu księdza biskupa, widziałem też, że pozwolił sobie ksiądz robić tak zwane selfie z wiernymi. Ma ksiądz biskup stronę na fejsie, jakby to powiedzieli młodzi. To taki trochę znak czasów chyba zmieniających się w Kościele także.
Dla mnie media społecznościowe również, to jest narzędzie ewangelizacji i komunikowania się z drugim człowiekiem. Ja na przykład na Facebooku zamieszczam czasem swoje homilie, swoje teksty. Piszą do mnie ludzie. Nie zawsze to są sympatyczne wpisy, to proszę pamiętać, że są bardzo różne. Ale pewnie o to chodzi, żebyśmy się komunikowali ze sobą. I to jest po prostu narzędzie ewangelizacji. I wydaje mi się, że idziemy w taki, świat tak się zmienia, że z ludźmi młodymi najłatwiej się komunikować właśnie przez te nowe media, przez różne portale społecznościowe. Zresztą znam też takie przypadki, gdzie ludzie właśnie na portalach społecznościowych zwoływali się na modlitwę i to było skuteczniejsze niż ogłoszenia parafialne, znacznie skuteczniejsze dla ludzi młodych.
Ksiądz biskup jest w ogóle chyba specjalistą od ewangelizowania, komunikowania się z ludźmi poprzez media właśnie.
To może przesada, ale interesowałem się tym, ponieważ swoją dysertację doktorską pisałem z zakresu teologii pastoralnej, ale pisałem o czytelnictwie religijnym. To jest jakaś forma. Też musiałem wejść w świat mediów, bo czytelnictwo to też jest, wpisuje się w komunikowanie. O czytelnictwie myślałem szeroko, prasa, książki, różne publikacje, które są zapisane, ale przy okazji badałem też, jak wygląda czytelnictwo w internecie, ponieważ tam też nie tylko oglądamy różne strony, nie tylko ograniczamy się do tej wizualnej strony, ale również czytamy tekst. Jest bardzo wiele wartościowych stron w internecie, katolickich również, i tekstów bardzo ciekawych.
To zainteresowania naukowe księdza biskupa są dość szerokie, bo jak czytałem, napisał ksiądz biskup magisterkę z twórczości monumentalnej Franciszka Duszeńki, znanego też zresztą tutaj w Toruniu artysty, bo jego pomnik tutaj się znajduje, tak. Artylerzystów.
To była taka historia, to zdradzę tajemnicę słuchaczom, że ja pisałem, moim promotorem był ksiądz profesor Janusz Stanisław Pasier.
Bardzo znany.
Tak, historyk sztuki, poeta. Poeta zajmujący się też literaturoznawstwem. Ja chciałem pisać pracę nie tyle z zakresu historii sztuki, tylko chciałem pisać pracę z zakresu literaturoznawstwa. Ale ksiądz profesor powiedział do mnie, słuchaj, ja mam dług wdzięczności wobec pana profesora Duszenki, jeżeli pozwolisz, to ty go spłacisz, a to jest bardzo ciekawy artysta i będziesz zadowolony z tej pracy, sporo się nauczysz. Tak się stało.
I czego tak, można nauczyć się z dzieł pana profesora Duszenki?
On ma sporo przedstawień religijnych. On ma bardzo wiele przedstawień religijnych. One są ciekawe, ponieważ zawsze mają tą głębszą stronę, tą głębszą interpretację. Można się nauczyć tego, że patrząc na dzieło sztuki, nie widzimy tylko tego, co jest pierwszym odbiorem. Tylko musimy sobie dać trochę czasu i pozwolić, żeby ta rzeźba czy obraz odkryły przed nami to, co jest najważniejsze. I czasem tak się zdarza, że patrząc na dzieło sztuki, my odkrywamy nawet to, czego artysta nie zamierzył, a jego dzieło zaczyna żyć swoim życiem i przekazuje coś zupełnie, może nie innego, ale jeszcze głębszego niż zamiar artysty.
Musi poruszyć różne struny po prostu.
Różne struny, tak.
Księże biskupie, jest ksiądz biskup przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw dialogu z niewierzącymi. Kim są dzisiaj ludzie niewierzący? Ja kiedyś spotkałem się z takim określeniem, że w polskich kościołach są tłumy ludzi niewierzących, bo są to ludzie, których sprowadza do kościoła głównie tradycja, przyzwyczajenie.
To pewnie jest bardzo ryzykowne twierdzenie, ale nawet w ramach kościoła i tych nurtów nowej ewangelizacji, które pojawiają się w kościele, takie stwierdzenia też się pojawiają, takie tezy są, które odróżniają religijność od wiary. Religijność mierzymy tym, co zewnętrzne, praktykami, zaangażowaniem, no jak inaczej możemy spojrzeć na człowieka, na jego przywiązanie do religii, do kościoła. Ale pewnie w sytuacji polskiej może zdarzyć się taka sytuacja, że niektórzy ludzie są religijni, ale są niewierzący. Albo przynajmniej ta wiara jest bardzo, bardzo słaba. Cały wysiłek nowej ewangelizacji właśnie idzie w tym kierunku, żeby człowieka każdego, który jest w kościele, doprowadzić, i nie tylko tego, który jest w kościele, tego, który jest poza również, doprowadzić do spotkania Jezusa Chrystusa, czyli żywego Boga. Czyli doprowadzić do wiary takiej głębokiej, do takiej sytuacji, że dla mnie wiara nie będzie tylko religijnością. Religijność wzmacnia wiarę, jest potrzebna, jest wyrazem wiary. To jest tak, jak kogoś kochamy, to trudno powiedzieć, nie chcę się z nim spotykać. No to chcę się spotykać jak najczęściej, ale najpierw musi być miłość. Więc najpierw musi być wiara, głęboka wiara i wtedy te praktyki religijne, wszystko, co jest na zewnątrz, jest wyrazem mojej głębokiej wiary i pomaga tą wiarę umocnić.
Kościół uczy miłości, Kościół uczy dostrzegać w drugim człowieku Chrystusa. Nie sposób w takim razie też uciec od pytania dotyczącego roli Kościoła w Polsce, w tej zmieniającej się rzeczywistości, zmieniającej się w tym sensie, że to polskie społeczeństwo zaczyna się dzielić i to mocno, tak? Te podziały polityczne między zwolennikami obozu rządzącego, zwolennikami opozycji, one przenoszą się do rodzin, do przyjaciół. Jaka powinna być rola Kościoła w tej sytuacji, księże biskupie?
Ja te podziały widzę i przyjmuję z wielkim smutkiem, bo uważam, że to jest niezwykle niebezpieczne. Spór jest wpisany w scenę polityczną i wydaje mi się, że on jest jakimś elementem społeczeństwa pluralistycznego. No, jesteśmy inni. Tak. Inność to jest też wartość w tym sensie, że każdy trochę inaczej patrzy na różne rzeczy i my się wbrew pozorom ubogacamy tym różnym spojrzeniem, potrafimy się ubogacić. Natomiast jeśli spór zamienia się w taki totalny konflikt, jeśli zamienia się, no nawet nie boję się tego słowa, bo czasem widzę takie zachowania, które są przepełnione nienawiścią, to jestem tym przerażony i wydaje mi się, że to jest ogromne niebezpieczeństwo i wszystkie siły polityczne odpowiedzialne w Polsce powinny zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, co trzeba zrobić, żeby ten spór nie prowadził do nienawiści. A myślę, że rola Kościoła tu jest ogromna, dlatego że Ewangelia jest płaszczyzną właśnie wzajemnego zrozumienia i miłości. Tylko duch ewangeliczny daje nam taką moc, że my potrafimy na naszego przeciwnika nawet spojrzeć z miłością. A Pan Jezus mówił, że trzeba przebaczać nie 7 razy, ale 77 razy, czyli w nieskończoność. Trzeba być gotowym, to znaczy trzeba mieć dyspozycję w sobie do tego, aby przebaczyć drugiemu człowiekowi. I jak mówię, spór to jest zupełnie inna sprawa. Dyskusja, zupełnie inna sprawa. To jest dopuszczalne i nawet byłbym rozczarowany, gdyby tego sporu i tej dyskusji nie było. Po to ludzie wybierają swoich przedstawicieli, żeby jakiś spór się toczył i żeby w ramach tego sporu znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla narodu. No, to wielkie słowo, ale wiemy, o co chodzi. Dla Polski, dla ojczyzny.
Dla rodzin przede
wszystkim. Dla rodzin, dla konkretnego człowieka. Mhm. Natomiast w żadnym wypadku nie powinniśmy prowadzić do tej nienawiści, do tego konfliktu, takiego totalnego konfliktu. Nie chcę przedłużać, ale odwołajmy się...
Niestety nasz czas się kończy.
No właśnie, odwołajmy się do historii. Ilekroć byliśmy skłóceni, zwaśnieni, to się kończyło tragedią narodową.
Jak wspomniałem, nasz czas niestety się kończy, ale sądzę, księdze biskupie, mam taką nadzieję, że będziemy mogli jeszcze gościć księdza biskupa u nas.
Ja zapraszam do siebie, a jak będzie możliwość, skorzystam też z zaproszenia.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Ja również dziękuję.
Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel był naszym gościem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję. Szczęść Boże.